Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
I nie przedłużając, dziś mam ogromną przyjemność i zaszczyt gościć w naszym studiu, w studiu Radia Poznań, panią Marię Pakulnis. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Moja nitka. To jest biografia, która powstała przy wsparciu Doroty Wodeckiej. Chciałam się spytać o to na początek, czym jest ta moja nitka?
Fajnie by było, gdyby ludzie zajrzeli do tej książki i się wtedy dowiedzą, bo to nie było tak, że było zaplanowane, że powstaje jakaś tam moja nitka, prawda? No w ogóle to, że powstała ta, no ten wywiad Rzeka w formie książki, bo to jest ważne, żeby w ten sposób mówić, bo to nie jest żadna książka tak zwana biograficzna. Bo książkę biograficzną może kiedyś ktoś zrobi, jak ja już mnie nie będzie na tym świecie i może ktoś pokusi się, żeby prześledzić tę moją biografię.
Tylko taki wywiad jest ciekawszy, bo jest osobisty.
Oczywiście, że osobisty i taki powinien być, bo te tak zwane biografie, no to nie wszystkie lubię czytać biografie, mówię od razu szczerze. Ja wiedziałam od razu, że nie będzie kreacji jakiejś rzeczywistości z jakimiś naddatkami, z jakimś udawaniem i tak dalej. Nie, ja zgodziłam się na ten wywiad Rzekę tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że jeżeli już to robię, to będzie to prawda, tylko i wyłącznie prawda.
Jak długo trwał ten wywiad?
Przede wszystkim w ogóle, no, najpierw udzieliłam wywiadu do Wysokich Obcasów, właśnie z wybitną, jedną z najwspanialszych dziennikarek, z jakimi się zetknęłam, z Dorotą Wodecką. Wiedziałam, z kim ona rozmawia i to było dla mnie stresujące.
Naprawdę?
Tak. Nie mam rozbuchanego ego, że mam zawsze taki spokój i wiem, że co mi się należy, co ja mam powiedzieć, co ja mam zrobić i że to wszyscy mają uwielbiać i kochać, prawda? Ja zawsze całe życie mogę powiedzieć, że wątpiłam. Wątpiłam, zadawałam pytania, wycofywałam się, bo nigdy do końca może nie wierzyłam w siebie. Czy ja byłam zestresowana, że z samą Dorotą Wodecką, dziennikarką, która przeprowadza wywiady ze wspaniałymi ludźmi, mądrymi, bardzo mądrymi, które są autorytetami dla nas wszystkich, że ja takiej osobie będę udzielała wywiadu. Więc byłam zestresowana. Ale ona też była zestresowana, jak się potem okazało, bo znała mnie no, z ról moich, gdzie często grałam kobiety silne, niezależne i też nie wiedziała, jak to spotkanie przebiegnie, czy ja jestem zimna i niedostępna, czy prawda, jak to będzie. Więc obie żeśmy tak o sobie myślały. I jak przyszła, to powiedziała, że nie zajmie mi dużo czasu, że najwyżej godzinę, a wszystko to się stało, dlatego był ten wywiad po zdobyciu Orła w filmie Johnny.
Dzisiaj najważniejsza nagroda filmowa w Polsce.
Nagroda w Polsce, tak się mówi,
Oscary.
Polskie Oscary. Z tej okazji był ten wywiad, no ale fajnie nam się gadało, także nie skończyło się na jednej godzinie, tylko chyba na 5 czy 6.
Więc od razu
jakoś tak, bo to jest fajne, prawda? Najfajniejsze jest to, jak ktoś ze mną rozmawia, bo wywiad to jest zawsze rodzaj rozmowy. Ja to tak traktuję, a nie po to, żeby coś odbębnić, żeby coś powiedzieć,
odpowiedzieć
czymś się
na listę
pochwalić,
pytań.
Odpowiedzieć rzeczowo, prawda, i zimno na listę pytań i tak dalej. Ja takich rzeczy nie lubię i wyglądało to zupełnie inaczej, bo zaczęłyśmy nadawać absolutnie na tych samych falach i to było cudowne, bo mam do dzisiaj wspaniałą przyjaciółkę. Pamiętamy o sobie i to jest, prawda, a nie, że kończymy pewną sprawę i do widzenia,
każdy się
już
rozchodzi.
Się rozchodzimy, nie znamy się, prawda. Rozmowa okazała się, no, że jednak jest coś warta i bardzo była dobrze przyjęta, się ukazuje, bo mnie o tym zawiadomiono. Bardzo byłam szczęśliwa, że sprostałam, że nie zawiodłam jej i że fajnie się dzieje, jak jest fajna rozmowa, prawda? Mądra o czymś, a nie o bla, bla, o czerwonych dywanach, bla, bla, prawda, o ściankach i kolejnych festiwalach. To nie mój świat. Od razu mówię, to nie jest mój świat.
Po jakim czasie postanowiły panie wrócić do tego tematu?
To znaczy, no ja się dowiedziałam, że oddźwięk był znakomity. Byłam bardzo zadowolona, że oni są zadowoleni, prawda? I do widzenia było. ale po jakimś czasie zwróciło się do mnie wydawnictwo Agora, że oni by chcieli dłużej ze mną porozmawiać. Czy ja się na to zgodzę? Żeby powstał taki wywiad rzeka w formie książki. Nie byłam zachwycona tym pomysłem.
Długo się pani zastanawiała nad podjęciem
decyzji? Zastanawiałam się długo. Trudno mi było podjąć decyzję, no bo to się wiąże z takim pogrzebaniem w swoim życiu, prawda? Trzeba było otworzyć różne szuflady, które zazwyczaj my wszyscy zostawiamy zamknięte, prawda? Bo nie chcemy o czymś, nie wiem, czy pamiętać, czy żyjemy dniem dzisiejszym. To była bardzo trudna decyzja, to mówię otwarcie. I potem, jak już właściwie dzięki Dorocie podjęłam tę decyzję, że dobra, że gadamy. Zawsze ciągle podkreślałam, że niech to będzie właśnie o życiu, o moich poglądach, o moim odczuwaniu świata, pojmowaniu świata, o moim stosunku do ludzi, do zjawisk wszystkich związanych z naszym życiem i że nie będzie wykreowywania jakiegoś sztucznej mojej rzeczywistości, bo to nie ma, po prostu nie miałoby najmniejszego sensu. Byłoby to przede wszystkim nudne i nijakie. To była trudna dla mnie decyzja, bo niełatwo miałam w życiu. No i trzeba było otworzyć te szuflady. I nie po to, żeby narzekać, nie po to, żeby cokolwiek oceniać i kogokolwiek oceniać, tylko tak jak Dorota mi powiedziała, że myśli, że to wszystko, co ja przeżyłam i jakie wyciągnęłam z tego wnioski i to, że nigdy nie weszłam w taką rynnę jakiegoś takiego epatowania tym, co tam przeżyłam, prawda, i takiego jakiegoś siedzenia w tym temacie.
Nie utknęła pani.
Nie utknęłam tam i że umiałam wszystko, co złe mnie w życiu spotkało, przerobić na dobro i właśnie nie oceniać, tylko jeżeli ona mnie pytała o pewne rzeczy, niektóre bardzo istotne rzeczy. Sama się zastanawiałam, czy w ogóle o tym mówić, ale jeżeli już mam mówić, bo ona powiedziała, że tak trzeba, że tak powinno się mówić właśnie. Nie żyć ciągle, i tak żyjemy w strasznym obecnie czasach, w strasznych czasach, w strasznym świecie okrutnym, tak naprawdę ogólnej wojny światowej teraz, prawda? Tych przemian, tego wszystkiego, tego, co się z ludźmi stało. Ten świat jest inny, po prostu inny. Ja też nie oceniam, bo nie generalizuję nigdy. Nie mówię, że coś jest złe, tylko że jest czarne i białe. Nie, u mnie wydaje mi się, że widzę i czuję trochę głębiej.
Można powiedzieć, że ta książka jest i wyrazem zaufania do pani Doroty Wodeckiej, i wyrazem zaufania do czytelnika, do odbiorcy?
No przede wszystkim o to mi chodziło, że jeżeli ona pyta mnie o coś, co nie jest dla mnie wygodne, to dobrze. Powiem ci, ale nie ocenię. Przedstawię fakty, a czytelnik sobie sam wyciągnie wnioski. I już.
A to trudne jest żyć, żeby nie oceniać?
To jak są łatwe wybory w życiu, prawda? Bo ktoś idzie tylko za pieniądzem, tylko za karierą i tylko za tymi szczeblami, i tylko za układami. No to wybiera, każdy człowiek wybiera swoją drogę. Ale nie mnie oceniać tych ludzi. Nie generalizuję. Uważam, że strasznie dużo w tym właśnie okrutnym i niedobrym świecie jest bardzo dużo ludzi wrażliwych. Ludzi, którzy przez to właśnie, przez to, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, prawda, że tacy ludzie uciekają, emigrację swoją wewnętrzną uprawiają. Ja też bardzo długo tak robiłam. Bardzo długo. I to, że właśnie powstał ten wywiad, bo nie wiedziałam, jak to będzie przyjęte, prawda? Czy będzie lincz na mnie, czy będzie, prawda, spychanie mnie do czegoś i tak dalej. Podejrzewałam, że może coś takiego być, ale trudno. Trudno, to jest moje życie i to jest moja prawda. I dużo jest, jestem o tym święcie przekonana, a w szczególności teraz. Po półtora roku od wydania tego wywiadu, że bardzo jest dużo ludzi, którzy mają ogromną wrażliwość, mają przede wszystkim jedną też najważniejszą rzecz, mają refleksję na temat tego, co się dzieje wokół nas, wokół życia naszego. Dużo jest dobra w ludziach, tylko często To jest ukryte takie dobro, bo się boją otworzyć, bo się boją, że od kogoś zależą, że ktoś na nich krzywo popatrzy, że ktoś ich odrzuci, że ktoś ich wyśmieje.
Że ktoś ich oceni.
I przede wszystkim oceni. Tak, ocena to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje między ludźmi.
To jest taka niesamowita ocena. Broń.
W cholerę z taką silną bronią. Nie uznaję tego, jak możemy oceniać kogokolwiek, jak nic o tym człowieku nie wiemy, nic, ale często się go ocenia. Wyciąga się wnioski po minie, po wyglądzie, a
po
ktoś
zdjęciu.
Jest tak nie, inaczej ubrany albo to zrobił, bo nie żyjesz swoim życiem, tylko ciągle żyjesz życiem drugiego człowieka, oceniając go, bo siebie dowartościowujesz. I to jest najbardziej obrzydliwe w tym wszystkim w naszym życiu.
Super mocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Ja zazwyczaj zaczynam od tego fragmentu, do którego chciałabym przejść, do książki. Na pewno będziemy jeszcze wracać, bo jestem przekonana, że te wątki będą się przeplatały. Maria Pakulnis, aktorka filmowa, ikona polskiego kina, aktorka teatralna, telewizyjna, absolwentka Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i za te wszystkie swoje aktorskie dokonania była pani nagradzana wieloma nagrodami. Nie byłabym w stanie ich wszystkich wymienić, no ale wśród nich jest choćby Nagroda Zbyszka Cebulskiego. Jest już Orzeł, o którym wspominałyśmy dzisiaj, ale jest pani również laureatką Wielkiego Splendora, czyli Nagrody Teatru Polskiego Radia. Spotykając się dzisiaj w siedzibie Polskiego Radia w Poznaniu, nie mogłabym o tej nagrodzie nie wspomnieć. I chciałam się pani spytać o to, jak się żyje z takim przekonaniem, że jest się ikoną polskiego kina, teatru.
Ja o sobie tak nigdy nie myślałam i nie myślę. I
dlaczego?
Zawsze mnie zaskakiwały takie określenia. No bo ja pochodzę z takich czasów, moja młodość przypadła na czasy bez internetu, bez Instagramów, bez Facebooków, bez komórek. Takie były początki mojej tak zwanej kariery w zawodzie, że wybuchł stan wojenny. Byliśmy odcięci od pracy, od wszystkiego. Ja się już do tego przyzwyczaiłam. Nie wpadłam w ten wir szaleństwa, który jest obecnie, że trzeba być wszędzie obecnym, trzeba się lansować, bo trzeba mieć dużo lajków, bo się wtedy zagra, bo ktoś o tym decyduje i sprawdza, czy ile tych lajków masz tam, jakichś lajków gdzieś na czymś i czy jesteś najbardziej popularnym człowiekiem na świecie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest mój świat. Ja jestem zupełnie inne pokolenie. Ja jestem pokolenie, gdzie tego wszystkiego nie było, całego tego blichtru, nie było mediów, nie było tych gazetek. Myśmy się zajmowali po prostu pracą, robotą, żeby wykonać ją jak najlepiej. Bo jeżeli człowiek się dostaje do szkoły teatralnej, to każdy z dostających się zapada na tę chorobę. Na chorobę właśnie twórczą, na to, żeby to wykonywać z jak największym zaangażowaniem i pasją. Tak było w moim przypadku.
Ale zanim jeszcze przejdziemy do szkoły aktorskiej, to chciałabym się pani spytać o wątek liceum pielęgniarskiego.
No tak, mam dyplom pielęgniarki.
To był pani pierwszy pomysł na życie? Myślała pani, że to będzie pani ścieżka?
To nie był mój pomysł. To był pomysł, który usłyszałam w domu, że mam się szybko usamodzielnić, zdobyć zawód i się usamodzielnić. Więc nie miałam żadnego innego wyboru. Ale okazało się, że los był łaskawy dla mnie, bo no w tymże pięcioletnim liceum w tamtych czasach było tylko parę takich liceów w Polsce. Bardzo świetnie byłyśmy szkolone. 5 lat matura i dyplom i 5 lat praktyk w szpitalu i nauki ciężkiej, anatomię i te wszystkie różne bardzo ważne medyczne nauki. No i oczywiście oprócz tego, no wszystkie przedmioty, które normalnie się ma, przystępując do matury, prawda? To było takie bardzo intensywna robota i takie intensywne przygotowanie do życia i do zawodu. Nawet mi się to podobało. Podobała mi się ta szkoła, która była, można powiedzieć, absolutnym klasztorem, prawda? Same dziewczyny, nie wiem, tam z ponad 1000 dziewcząt w jednej ogromnej szkole na Mazurach w Giżycku. Dyscyplina, fartuszki szare, mankiety, kołnierzyki, czepek, fartuchy takie specjalne, okolicznościowe, białe i praca non-stop, również praktyki w szpitalu od 15 roku życia.
Czyli pani nie jest teoretykiem, pani jest tutaj praktykiem.
Ja jestem totalnym praktykiem. To nie jest, ach, że coś tamten, że umiem zrobić zastrzyk, bo umiem do dzisiaj. Ale myśmy przechodziły przez wszystkie oddziały, od narodzin po niestety śmierć, którą się też widziało, przez wszystkie fazy szpitalnictwa, od zabiegów chirurgicznych po obecność podczas operacji. Robiłam wszystko przy człowieku.
A zanim pani trafiła do tej szkoły pielęgniarskiej, do tego liceum, myślała pani o zawodzie aktorki?
Ja jestem z takich czasów, że my dziewczyny, dziewczynki, nie myślałyśmy nigdy o tym, żeby zostać, nie marzyłyśmy o tym, żeby zostać aktorką. Teraz dziewczynki marzą, żeby zostać aktorką, bo są zalewane te malutkie dziewczynki już tymi gazetami różnymi, tymi w internetach, tymi Instagramami i one marzą teraz o tym, żeby właśnie wyglądać tak jak te zrobione panie, takie udoskonalone, prawda, w tych różnych mediach społecznościowych tak zwanych. I to jest przerażające. Myśmy nie miały takich myśli. To był taki inny świat, bo ten pierwszy świat, tak zwany wielkoświatowy, czyli ten taki ogólnopolski, to były tam jakieś dwa programy na początku w telewizji tylko, ale na szczęście to były fajne programy. To były programy edukacyjne, mądre. To był potem Kabaret Starszych Panów. Taka kultura wielka prowadzenia w ogóle tych programów. To był ten nasz pierwszy świat, który się oglądało, ale się nie marzyło wcale, że kiedykolwiek tam by się ktoś tam znalazł. Nikt nie śmiał w ogóle tak marzyć. Nie było czegoś takiego.
A kiedy u pani pojawiła się ta myśl w głowie, że to jest dostępne, to jest na wyciągnięcie
ręki? U mnie się nigdy nie pojawiła taka myśl. To znaczy nie ma przypadków. Tak się musiało widocznie stać. Ja nie wierzę w przypadki. Że wszystko, co się staje w naszym życiu, to staje się po coś. Żebyśmy my się czegoś nauczyli, żebyśmy my z siebie coś więcej dali, prawda, i tak dalej. Że ktoś do nas rzuca te nitki i jak je złapiemy, to jakieś spełnienie nastąpi, prawda? Czy może jakaś refleksja, że aha, że może być jeszcze inaczej w życiu. Że można coś nawet małego zrobić w stosunku do siebie. Że można siebie głębiej poznać, że można zobaczyć, że jeżeli coś wypowiadasz, mówisz, to ludzie cię nie wyśmieją.
Tylko to też trzeba mieć bardzo otwartą głowę na takie możliwości,
no,
na te
trzeba
nitki.
Mieć po prostu wyobraźnię. Wyobraźnię, a my dzieci z tamtych czasów i młodzi ludzie, myśmy nie mieli z tym żadnych problemów, bo myśmy wszyscy mieli refleksję i wyobraźnię. Bo nie byliśmy ładowani tym wszystkim, czym teraz dzieci. Przecież kto to wszystko nakręcił? Człowiek. Człowiek. Że ten świat tak strasznie przyspieszył. Wszyscy się cieszą, jak małe dziecko już umie włączyć telewizor, czy daje się mu gry od małego. U tych dzieci już inaczej kciuki pracują, prawda? Za tym idą potem różne bardzo poważne sprawy, czyli nieumiejętność komunikacji się z drugim człowiekiem. Jeżeli ludzie, młodzi ludzie i te dzieci w szkole podstawowej komunikują się ze sobą SMS-ami, a nie rozmawiają ze sobą, dla mnie to jest coś przerażającego. Oni się już rodzą teraz z telefonem. Także no, oczywiście jest to normalne, że nauka idzie do przodu, że się wszystko rozwija, ale wszystkie najważniejsze osiągnięcia stawały się za mojego życia. Ja jestem tym pokoleniem, które widziało najwięcej.
Przeszło przez ogromny, można powiedzieć,
no
dystans.
No tak, wszystko. Ja pamiętam dokładnie pierwszy internet, pierwszy telewizor, pierwszy telefon stacjonarny. Pamiętam potem po latach, to już w Warszawie, jak zobaczyłam pierwszą tak zwaną komórkę. Pamiętam, staliśmy i nie mogliśmy uwierzyć, bo pan trzymał na pasku skórzanym taką torebkę skórzaną i raptownie ta torebka zaczęła dzwonić i on wyjął taką dużą słuchawkę i tak mówił, a my nie wiedzieliśmy w ogóle, na czym to polega. Byliśmy po prostu zafascynowani. Także za mojego życia ja widziałam lądowanie na Księżycu, prawda? Właśnie w szpitalu.
Tak?
Tak, tam był taki mały telewizor, stary, to znaczy ten dawny taki mały telewizor. Cały oddział staliśmy przed tym telewizorem i oglądaliśmy lądowanie na Księżycu. Także no wszystko widzieliśmy.
To teraz już takich zmian nie będzie. Te zmiany już są dużo wolniejsze. To już
ja nie wiem, czy wolniejsze. Teraz będą inne. Tu za chwilę będzie, prawda, to, że będziemy spotkami latać jakimiś, prawda, nie samochodami. No także dużo, dużo widziałam na przestrzeni mojego życia i myślę, że to nie jest koniec, bo teraz ludzie będą różne rzeczy jeszcze wymyślali. Oby nie te gorsze.
W trakcie pani nauki w liceum pielęgniarskim spotkała pani polonistkę, która można powiedzieć, że dostrzegła w pani to coś, takie światełko.
To znaczy miałam szczęście rzeczywiście, że tam pracowała wybitna osoba. Jak na tamte PRL-owskie czasy. Otwarta, cudowna, dowcipna, inteligentna, która otwierała nasze, te dziewczęce głowy i pokazywała nam, że świat może też inaczej wyglądać przez różne teksty, przez poezję, przez wspólne zabawy, prawda, i tak dalej. No ona tak jakby całą sobą pokazywała nam, że wiemy wszyscy, że jest źle, bo było straszne. To były straszne, szare i ponure czasy, bardzo. Dużo ludzi bało się cokolwiek mówić o swojej przecież przeszłości, tak jak mój ojciec na pewno dostał dyrektywy w ważnym jakimś urzędzie, prawda, państwowym, że nie wolno mu opowiadać o Workucie, że on tam spędził 3 lata w najgorszym obozie ruskim. Bardzo długo o tym nic nie wiedziałam.
W domu też nie mówił?
Nie, nie mówił. To było zabronione chyba. Tak podejrzewam, że tak było. Więc...
A może to są trochę te szufladki, o których pani mówiła na początku, że jak je zamkniemy, to wolimy ich czasem nie dotykać.
Nie, ja myślę, że tam chodziło zupełnie o coś innego. Proszę pamiętać, że to były inne czasy. Teraz, no jeszcze zobaczymy, co będzie potem, prawda, jak to będzie z naszym życiem dalej. Czy ktoś nam pozamyka te szufladki, czy te szuflady się naprawdę wszystkie otworzą i zaświeci słońce i ludzie się zaczną do siebie uśmiechać. No dużo ludzi żyje w swoich mydlanych bańkach, w jakimś takim zakłamaniu, w takim jakimś opętaniu, nie wiem jak to nawet nazwać. Bardzo często w moim pokoleniu nie ma takiej ciekawości świata, że się wniosków nie wyciąga, że to żyćko takie zamknięte w tej bańce mydlanej jest moim żyćkiem i ma być tak, jak ja chcę.
Jeszcze wróćmy do tej mądrej dorosłej, którą pani spotkała na swojej drodze.
Wracamy do Krysi. No, Krysia Drab, ona nas obserwowała. Na pewno obserwowała mnie, bo ja nie należałam do bardzo otwartych osób i tak dalej. Byłam dzieckiem zamkniętym, z poczuciem niskich wartości. Bałam się odezwać właśnie, bałam się ośmieszenia, bałam się odrzucenia. I ona musiała mnie przez te 5 lat chyba jakoś obserwować, nie wiem. Ja się nigdy nie wychylałam specjalnie. I ona na koniec 5-letniej ciężkiej nauki, ona mnie wzięła do klasy i powiedziała mi normalnie, zwyczajnie, wesoło, a może byś zapadła do szkoły teatralnej. Ja nie wiedziałam, nie bardzo zrozumiałam, co ona do mnie mówi, bo ja nie miałam pojęcia, że istnieje jakaś szkoła teatralna.
Czyli to nie jest tak, że ona organizowała ta pani na przykład kółko teatralne i tam miała pani okazję
zabłysnąć. Nie było kółko teatralne, to znaczy tam ona prowadziła, no stąd ta poezja i to wszystko było, prawda? Ona wciągała dziewczyny, to znaczy wciągała, kto chciał, to mógł tam przynależeć. No ja też byłam jakoś tak przez nią przypisana, ale ja nie pchałam się do przodu.
Zasianie tego pomysłu było trochę jak z tym pomysłem na książkę? Też musiała pani się zastanowić i pomyśleć?
Ja nie wchodzę w coś na hura. Po prostu taką mam naturę, że czasami jak mi się zdarzało, że właśnie dobra, to robimy i tak dalej. I potem po jakimś czasie się z tego wycofywałam, bo uznawałam, że to nie spełnia moich jakichś parametrów i że to będzie dla mnie jakieś obce ciało. Wtedy się wycofywałam zwyczajnie, nie licząc na to, że to może być dla mnie korzystne. Nie umiałam tak myśleć, że coś mi się opłaca, że opłaca mi się być miłym dla kogoś, prawda, dyplomację uprawiać. Ja byłam jedna do jednego. Ja trochę byłam przez to, że byłam takim dzikim zwierzątkiem, jak większość dzieci z tamtych czasów. Myśmy się wychowywali sami. Na ulicy, na podwórku. Jak tak zawsze używam tego takiego określenia, które jest chyba najlepsze, jakie może być w moim pojęciu, że no tam nie miałam niczego w plecaku życia. Nie dostałam bagażu żadnego. Więc musiałam odkrywać ten świat sama i może dlatego byłam bardzo czujna, obserwująca, wycofana, co mogło sprawiać wrażenie. Zresztą potem też na początku, prawda, mojej pracy w moim zawodzie, pewnie niektórzy myśleli, że jestem niedostępna, że się czuję chyba lepsza jakaś. Tego.
Znowu te oceny.
A u mnie było, właśnie, to są te oceny. A u mnie było dokładnie odwrotnie, bo ja się bardzo długo bałam odrzucenia. Nie byłam pewna nigdy, że cokolwiek ja czuję i coś powiem, to że ktoś to wyśmieje, prawda? Ciągle mi to towarzyszyło. Bardzo długo mi to towarzyszyło. Bo jeżeli się tego nie dostaje w dzieciństwie, to potem tak jest. Oczywiście potem człowiek umie to przerobić, otwiera się i nie boi się zacząć mówić swojej prawdy. Nie boisz się stawiać granic i tak dalej, co jest takie ważne. Bo nie można być sztancą ogółu. Trzeba bronić swoich wartości. I nie wolno się tego bać, że to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. To nie ma żadnego znaczenia. To jest twój świat. To jest twój jedyny świat. Ty się musisz w tym dobrze czuć, być lojalnym, szanować siebie. A jak będziesz szanował siebie, to będziesz szanował drugiego człowieka. Tak pojmuję ten świat.
Zasiała pani Krystyna w pani myśl o pójściu do szkoły aktorskiej?
Ona się sobie przyglądała, moim zdaniem. Ona się przyglądała, ona mnie wzięła, że mam zdawać. Ja nie rozumiałam w ogóle, co ona do mnie mówi. Jaka Warszawa, w jaki sposób, jak ja mam niby tam pojechać? Przecież ja nic nie mam, nikt mi nie da na to, żeby pojechać do Warszawy w ogóle. Ale ona sobie czytała chyba mnie już od dawien dawna i mówiła, o nic się nie martw. I zawsze mówiła to z uśmiechem. Spróbujemy.
Jak pani spróbowała?
Zabawimy się. Nigdy nie obudziła we mnie chorych ambicji. A jak się nie dostaniesz, bo pamiętaj, że tam będą ludzie, którzy się na tym znają. Oni będą wiedzieli, czy ty się nadajesz. A masz zawód. Niczym się nie musisz już martwić. Już możesz pójść na swoje. Jesteś pielęgniarką wykształconą, dyplomowaną.
To jest bardzo spokojny i mądry plan na życie.
Najważniejsze, żeby nie zasiać w młodym człowieku właśnie tych chorych, jakichś przerażających ambicji, że ty musisz. Nie każdy przecież człowiek jest doskonały. Nie każdy człowiek musi być astronautą, fizykiem, matematykiem, filozofem czy pisarzem. Dlatego naszym zadaniem rodziców, tak uważam, powinno być to, że w tej małej swojej dziedzinie, którą w tej twojej jakiejś małej pasji, bądź sobie w tym dobry, jesteś w tym dobry, świetny. Nie musisz być doskonały, najlepszy. Nie musisz.
Dostała się pani do szkoły aktorskiej za pierwszym razem?
Tak, za pierwszym razem.
Jakie to było uczucie?
Ucieszyłam się i jednocześnie się przeraziłam. No jak to? Ja dziewczyna z tak zwanej prowincji. Jak ja sobie tu poradzę, w jaki sposób. Ale na szczęście dostałam akademik i stypendium. No bo byłam z biednej rodziny i jakieś grosze zostawały na bułki w szkole. To było fajne. I tak zaczęłam swoje życie. Były nawet darmowe zupki w dziekance.
A jak już zaczynała pani, czy jak już pani dostała się do szkoły, to przeszła pani przez głowę taka myśl, że może jednak wrócę do pielęgniarstwa?
Nie, ja nie chciałam tam wracać. To znaczy miałam momenty załamania, że chyba nie dam rady w tej szkole i tak dalej. Po prostu, no bo tak naprawdę nie rozumiałam może do końca, że ja jestem w tej szkole po to, żeby się uczyć, żeby poznawać tajniki aktorstwa i tak dalej. Tylko ja przez poczucie niższej wartości wobec wszystkich miałam coś takiego, że długo mi to towarzyszyło, że jak próbuję, coś robię i tak dalej. Boże, tylko czy ja dobrze to robię? Czy ja słusznie to robię? I ciągle było takie myślenie, że czasami potem, nawet jak zostawałam nagradzana potem, to miałam do tego taki stosunek, taki nie, że wow, mam to, jestem świetna, prawda? Nie, bo ze mną tak nie było. Ja się martwiłam,
czy to
że
poczucie,
jak to teraz ja sobie poradzę z tym, że z tą nagrodą.
Czy to poczucie, o którym pani mówi, nie paraliżowało pani na przykład przy wyjściu na scenę, na deski teatralne?
Nie paraliżowało, bo wychodziłam. Każdemu wyjściu przed ludźmi, występ, czy obejrzenie wspólnie filmu, który się nakręciło, premiery, zawsze towarzyszy rodzaj tremy, ale to dobra trema jest. Trema, która paraliżuje i tylko paraliżuje, no to człowiek się nie nadaje wtedy do tego zawodu.
A pamięta pani swoją pierwszą rolę, którą pani zaproponowano jeszcze na studiach?
Na studiach niczego mi nie zaproponowano. Myśmy ćwiczyli, mieliśmy przez całe studia się robiło tak zwane sceny. Ale na samym początku, jak już byłam podtyta na tych bułkach, bo w ten sposób się żywiłam, my dziewczyny takie robiłyśmy się pulchne, prawda? No i przez to na studiach, no to w czym mnie obsadzono? W podstalinie, no byłam pod stoliną, bo byłam obfitych kształtów, więc to były czasy. To uważam, że trochę to jest głupie, bo jeżeli się studiuje w takiej szkole, to trzeba jak najszybciej zdobywać szlify również w pracy. Ale wtedy było zabronione. Nie wolno było grać poza szkołą. Oczywiście, jak już byłyśmy tam starsze, no to się po cichu statystowało, żeby parę groszy zarobić. Ale nie daj Bóg, żeby się tam ktoś w szkole o tym dowiedział.
Zupełnie inna strategia niż w trakcie pani nauki w liceum pielęgniarskim, gdzie ta praktyka się przeplatała z teorią.
Tak. No to zupełnie dwa światy były wtedy. No dla mnie takim debiutem w teatrze, no to był teatr współczesny, jeżeli chodzi o teatr, a jeżeli chodzi o film, no to też wysoka poprzeczka była dostać debiut w Dolinie Isu u Tadeusza Konwickiego, to było coś. Ale wszystko z takim spokojem się odbywało kiedyś. Nie było żadnych euforii. Człowiek nie popadł w jakieś euforie. Kiedyś jak gdyby temu wszystkiemu zawsze towarzyszyła skromność w pewnym sensie.
Pamięta pani jedną taką swoją rolę, po której stwierdziła pani, że zrobiła pani to dobrze?
Nie, nigdy nie miałam takiego poczucia w żadnej roli. Po prostu każda z tych ról i każde spotkanie z każdym reżyserem, z ludźmi, z którymi miałam szczęście grać. Miałam wspaniałych partnerów zawsze w robocie. To było najważniejsze. Nie myślało się takimi kategoriami. To młode pokolenie tak myśli, że a co to jest ten, że tak dostajesz tego kopa, że tak wszystko jest fantastyczne. Teraz ja jestem fantastyczna. Myśmy tak nie myśleli, ja tak nigdy nie myślałam.
A co pani czuje dzisiaj w trakcie takich spotkań, jak choćby to wczorajsze w Suchym Lesie? Sala pęka w szwach, ludzie są zainteresowani, ludzie chcą też dowiedzieć się czegoś o pani. Albo tak jak w teatrze stawała pani na deskach i po skończeniu spektaklu ludzie są uśmiechnięci, zadowoleni, biją brawo. Jakie wtedy towarzyszyły pani uczucia?
Dobrze wykonanej roboty, że nie było kłamstwa. Zrobiliśmy wszystko, żeby ludzi wzruszyć. Żeby się uśmiechnęli, żeby się zaśmiali, żeby weszli w ten nasz zaczarowany świat i mamy prawdziwe te emocje, to wtedy jesteśmy zapamiętani. To jest chyba najważniejsze, uważam, w tym zawodzie, bo wtedy to zostaje, ta pamięć zostaje. Byłam szczęśliwa wczoraj, naprawdę i się bardzo wzruszyłam, bo wiele lat temu tam grałam spektakl, na który ludzie przez 5 lat przyjeżdżali specjalnie na ten spektakl i wiedzieliśmy, że wciągamy ich absolutnie w ten nasz świat i śmieszności, i słabości, i wzruszenia, i rozpaczy. I tam można było zagrać wszystko. I to było najcudowniejsze, bo to po tylu latach, wczoraj mi to ludzie mówili, że pamiętają wszystko. I dlatego też przyszli, mając w pamięci to, czego na przykład ode mnie zaznali, prawda? No to jest największa nagroda. To są nagrody.
Czy to są takie momenty, w których czuje się pani super mocna?
Ja nie myślę wtedy o tym, czy ja jestem mocna, czy niemocna. Ja w ogóle nie używam takich kategorii w stosunku do siebie. Ja nie myślę takimi kategoriami, że prawda, dałam radę, teraz, o widzicie, jaka ja jestem.
A co pani
mocarna
czuje, jak inni o
nie
pani
ma
tak
tego
myślą?
Po prostu ja nie wiem, co o mnie ludzie myślą. Przecież tak naprawdę dopiero na takich spotkaniach jestem blisko ludzi. Ktoś czasami do mnie tam piszą ludzie, czy ktoś na ulicy się do mnie uśmiecha, ktoś mnie pozdrawia, ktoś mówi mi dobre słowo. No to są te nagrody, to jest najważniejsze. Ja takimi kategoriami
nie, ale
w ogóle...
to daje pani to szczęście?
Szczęście, zadowolenie, że dobrze wykonywałam swoją robotę. To jest dla mnie normą wykonywania tego zawodu. Czy ktoś cię zapamiętuje? Czy ktoś będzie o tobie pamiętał po wielu latach? Że zapadnie mu w głowie na przykład twoja rola. Ludzie często zaczepiają mnie, prawda? I mówią coś takiego. Ale to zawsze było ograniczone, bo zawsze byłam tak naprawdę scena, proscenium, prawda? Albo ekran. Ja dopiero teraz przy mojej Nitce mam nieprawdopodobny kontakt z ludźmi i pierwszy raz w życiu czuję, że jestem z nimi w pełni, że się chwytamy za rękę. Są ludzie, którzy pytają mnie, czy mogą się do mnie przytulić, albo że chcieliby mnie pogłaskać po głowie. Ja mówię, to rób to, będę szczęśliwa, choć się przytulamy. Dajemy sobie siłę, wiarę, że nie poddajemy się złemu.
Spotykamy się w programie Supermocny. Ja już w trakcie tej rozmowy wiem, że jakby ten brak ocen, które ma pani w stosunku do świata, to jest supermoc dla mnie. Ja ją podziwiam. To może na tej supermocy się skupmy. Jak dojść do takiego stanu równowagi?
Jak do tego dojść? No z jednej strony to się wydaje, że to jest bardzo trudne, a z drugiej strony to jest bardzo łatwe i proste. Bo prostota jest zawsze najtrudniejsza. Spełniaj swoje marzenia. Nie rozdawaj siebie, nie szukaj poklasku, nie wchodź w złe układy. Szukaj też wartości sam, dowiaduj się, czytaj. Zbuduj swój świat, szanuj siebie, bądź dla siebie dobry. Jak będziesz dla siebie dobry i będziesz szanował, to będziesz szanował sąsiada, człowieka spotkanego. Nie oceniaj, bo nic o tym człowieku nie wiesz i możesz go bardzo skrzywdzić. A tym samym znowu wpuścić jad w siebie. I wiesz, że zawsze jest ktoś, kto poda ci rękę, jeżeli to zauważysz. Czyli to się wiąże z uważnością. Bądź uważny na drugiego człowieka. Uśmiechnij się do niego. Nie patrz na niego krzywo. Nie rozładowuj w ten sposób swojej frustracji, że mnie jest źle, to i tobie będzie źle. To są takie podstawowe, bardzo proste rzeczy, bardzo proste, o których często zapominamy. Poniżanie drugiego człowieka, gnojenie go, wykorzystywanie słabości drugiego człowieka. Człowiek jest okrutny. Zwierzęta nie znęcają się nad sobą, a człowiek umie to robić w sposób przerażający. Wybieraj tam, gdzie jest dobro, gdzie jest... jakaś przyszłość. Mówię to też do młodych ludzi. Ja dużo w życiu przeszłam, ale nigdy to nie zrodziło we mnie ani nienawiści, ani złego tego czegoś, prawda, że już teraz ten świat jest tak straszny, że ja wtedy muszę taki być, bo inaczej. Nie, nie trzeba tak myśleć. Ja wiem, że utopię jakąś uprawiam w tym momencie, ale jest mi to obojętne, kto w jaki sposób przyjmie te moje słowa.
Ale wiemy, że można z nich skorzystać i zrobić
i
z nimi
coś dobrego.
I namawiam
ludzi do tego, żeby coś takiego zrobić, żeby nieśli dobro i żeby dążyli ku temu, żeby było dobrze, żeby ich dzieci, żeby ich wnuki się rozwijały, żeby szły tam, gdzie jest dobro, rzetelność. To jest patriotyzm prawdziwy. Rzetelnie wykonuj robotę swoją. Bądź w stosunku do siebie rzetelnym. Płać podatki. Nie oszukuj, nie kłam. Bądź światłym człowiekiem.
Wysyłamy ten sygnał do wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek. Bądźcie też dla siebie dobrzy i pomyślcie o tym wszystkim.
A ja rzucam do państwa moją nitkę z miłym wiatrem, ze słońcem. I dobrocią dla was i życzę wam tego z całego serca.
Maria Pakulnis, aktorka wybitna, ikona polskiego kina, osoba, która dzieli się swoimi nitkami. Bardzo serdecznie dziękuję, że znalazła Pani czas i że odwiedziła Pani studio Radia Poznań. Pozostaje mi tylko życzyć szczęśliwej i spokojnej podróży, bo wiem, że w takiej podróży Pani jest.
Jestem w nieustającej podróży. Dziękuję.
Dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich.
Super mocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.